Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W pierwszym dniu grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Obowiązki rządzących były tematem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Jan Paweł II przypomniał, że każdy, kto sprawuje władzę, musi być sprawiedliwy i prawy. Przed nami relacja ze spotkania papieża z pielgrzymami. Gośćmi programu będą biskup Ignacy Dec i profesor Tadeusz Luty. Nasz środowy magazyn rozpocznijmy od adwentowej refleksji księdza Jerzego Szymika.
Emanuel. Wiersz. Mówią, że cię wszechmoc uwiodła, że ci się nie udała starość i dzieci z wodogłowiem. Mówią, że się z tobą rozeszliśmy już dawno, że hipoteza twojego istnienia jest tanią pociechą. Mówią, żeś się pośliznął w kałuży naszej niewinnej krwi. To ból mówi, nie oni, mówisz. Pragnę. Nie wiedzą, co mówią. Pragnę, by ich nie bolało. Nie jestem niezwyciężony. Jestem jedynie wierny, mówisz. Nie zajdę z krzyża, milczysz. Zostanę po ich stronie, byle mi nie zginęli. Co zrobię, gdyby mi zginęli? Ty miej o nich staranie, mówisz. Oddam tobie, gdy będę wracał, mówisz.
Przed nami relacja ze środowej audiencji generalnej.
Podczas audiencji ogólnej Jan Paweł II podziękował za nadanie mu honorowego obywatelstwa miasta Radomia. Przedmiotem papieskiej katechezy był natomiast mesjański psalm 72, rozpoczynający się od słów: Boże, przekaż swój sąd królowi, a twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Rozważamy dzisiaj jeden z tak zwanych psalmów królewskich. Psalmista podkreśla odpowiedzialność, jaka spoczywa na każdym, komu została powierzona władza. Człowiek piastujący władzę w społeczeństwie ma być sprawiedliwy i prawy. Ma wprowadzać pokój i troszczyć się o najsłabszych i potrzebujących. Jeśli takie będą jego rządy, będzie się cieszył szacunkiem podwładnych i, jak pisze psalmista, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić. Tradycja odczytuje ten psalm jako zapowiedź przyjścia Chrystusa, obiecanego Mesjasza, sprawiedliwego Pana ludzkich dziejów, który zaprowadzi nowy ład w królestwie swojego Ojca.
Serdecznie witam pielgrzymów języka polskiego. W sposób szczególny witam dzieci z kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej we Wrocławiu, wraz z lekarzami i opiekunami. Pozdrawiam delegację władz miejskich i samorządowych Radomia oraz innych miast diecezji radomskiej wraz z ordynariuszem biskupem Zygmuntem Zimowskim. Bardzo dziękuję za życzliwość, której wyrazem jest przyznanie mi tytułu honorowego obywatela waszego miasta. Wszystkich tu obecnych zawierzam Bożej dobroci oraz Matce Bożej Niepokalanej. Z całego serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nadaliśmy Ojcu Świętemu honorowe obywatelstwo.
Biskup Zygmunt Zimowski.
I jeszcze raz chciałbym Ojcu Świętemu podziękować za to wszystko, co zrobił dla nas jako już nasz honorowy obywatel.
Zdzisław Marcinkowski, prezydent miasta Radomia. Radom jest wdzięczny Ojcu Świętemu za wizytę, za to, co dla nas zrobił. Przeżywamy to, pamiętamy, a to, co wczoraj przeżyliśmy, pozostanie na długo w naszej pamięci.
Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Grupa nasza składa się z 30 dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.
Ksiądz Wojtek Zięba, jestem kapelanem. To jest bardzo męcząca i długa podróż. Okazuje się, że ten wyjazd ma bardzo, bardzo dobre skutki. Dzieci w ogóle nie cierpią, okazują się bardziej wytrzymałe nawet niż dorośli w czasie podróży. No a samo spotkanie jest taką katechezą i nauką, jakiej chyba nigdzie indziej nie moglibyśmy otrzymać.
Ksiądz Kazimierz Górny, biskup rzeszowski. Przybyliśmy do Ojca Świętego, by podziękować za wyrażenie zgody na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Władysława Findysza. To był kapłan pracujący na Podkarpaciu. W czasie wojny, kierowany duchem Ewangelii, obejmował troską prawosławnych i grekokatolików, i Żydów, i rzymskokatolików. Po wojnie, w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, w ramach tak zwanych czynów soborowych, zwrócił się do wiernych o pojednanie, o legalizację związków małżeńskich, o głębszą wiarę i został oskarżony o przymuszanie do praktyk religijnych. Zasądzono go na kilka lat. Przebywał w więzieniu w Rzeszowie, przebywał w Krakowie na Montelupich, schorowany. Zwolniono go warunkowo i w kilka tygodni zmarł z wycieńczenia. Proces jest na ukończeniu. Mamy nadzieję, że do beatyfikacji wkrótce dojdzie. Jest to pierwszy proces w naszej diecezji, no i pierwszy chyba z epoki totalitaryzmu komunistycznego.
Jacek Jędrzejewski, jesteśmy katechistami, którzy prowadzimy wspólnotę neokatechumenalną z Krakowa do grobu świętego Piotra. My jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że mogliśmy się spotkać z Ojcem Świętym, że On mówił do nas jak Jezus Chrystus, którego jest obrazem.
Magda Dylewska, jestem malarką ikon. Przyjechałam tutaj w zasadzie po to, żeby podziękować Ojcu Świętemu za cały pontyfikat. Jutro mam wykład w Centrum Kultury Francuskiej na temat chrześcijańskiego wizerunku jako dopełnienia Starego Testamentu. Chcę przekazać, że wizerunek chrześcijański jest dopełnieniem całego objawienia.
Lina Schmetterling. Jestem mamą Ani Jantar i babcią Natalii Kukulskiej. Ja nigdy w życiu nie przypuszczałam, że coś tak mnie jeszcze spotka. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy starali się pomóc nam w tym, żebyśmy uczestniczyli tutaj w cudownej audiencji u Ojca Świętego. Na pewno załagodzi to ból, który noszę już od 25 lat, jak straciłam kochane dziecko. Ojciec Święty na pewno złagodzi to.
Z pielgrzymami obecnymi na audiencji środowej rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na grudzień. Jan Paweł II zachęca nas w tym miesiącu do modlitwy, aby dzieci uważane były za cenny dar Boży, do którego należy odnosić się zawsze z szacunkiem, zrozumieniem i miłością. Komentarz do grudniowej intencji przygotował krajowy sekretarz apostolstwa modlitwy w Nigerii, jezuita Peter Schineller. Przypomina on, że Chrystus wniósł nowe spojrzenie na dziecko, wskazując, iż dorośli mogą czegoś się od Niego nauczyć. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Za wzorem Chrystusa Kościół broni praw i godności dzieci. Zwraca się też wprost do nich samych. Sekretarz nigeryjskiego apostolstwa modlitwy przytacza słowa papieża wygłoszone 22 lata temu do dzieci w czasie podróży apostolskiej do Nigerii. Zachęcił je do okazywania miłości swym rówieśnikom, odrzucenia egoizmu, nienawiści i przemocy. W komentarzu do papieskiej intencji modlitewnej na grudzień cytuje się też homilię Ojca Świętego z pasterki sprzed 2 lat. Niemowlę leżące w ubogim żłóbku to Boży znak, znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej.
Ponadto papież poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby wcielenie Jezusa Chrystusa stanowiło wzór dla wszelkiej autentycznej inkulturacji Ewangelii. Autorem komentarza do papieskiej intencji misyjnej na grudzień jest kardynał Paul Poupart, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Wskazuje on, że we wcieleniu Chrystus przyjął ludzką naturę oraz konkretny język i kulturę, by objawić Bożą miłość do całej ludzkości i nadać jej nową godność. Podjął dialog z każdym człowiekiem, zwracając się szczególnie ku najbardziej potrzebującym. Podobnie inkulturacja ma przemieniać autentyczne wartości kultur, włączając je w chrześcijaństwo. Ewangelia ma uzdrawiać i doskonalić kultury. W inkulturacji trzeba też okazywać solidarność z ubogimi.
Witam serdecznie księdza biskupa Ignacego Deco, ordynariusza diecezji świdnickiej i profesora Tadeusza Lutego, rektora Politechniki Wrocławskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie rektorze, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia i Opola przyznało nagrodę dla księdza biskupa Ignacego Deco. Proszę powiedzieć, czym jest ta nagroda?
Nagroda jest aktem wdzięczności środowiska akademickiego dla, ja bym powiedział, księdza rektora, bowiem to właśnie 12-letni staż rektorski Papieskiego Wydziału Teologicznego był przyczyną, że środowisko akademickie chciało okazać nadzwyczajną wdzięczność. Nagroda jest nagrodą przyznawaną corocznie za, tak to się formalnie nazywa, integrację środowiska akademickiego, przy czym tegoroczna nagroda ma ten szczególny wymiar, bowiem ksiądz biskup był najstarszy swym stażem rektorskim w naszym środowisku, ale też i w całym kraju. 12 lat rektorowania Wydziałowi Teologicznemu, wcześniej jeszcze rektorowanie Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu. Krótko mówiąc, głęboka wdzięczność środowiska.
Czy przyznanie tej nagrody w tym roku było zaskoczeniem, że spodziewał się ksiądz biskup?
Było pewnym zaskoczeniem, bo jest wiele innych osób godnych tej nagrody w środowisku wrocławskim, ale jak zostałem obdarowany, się ucieszyłem, wiedząc, że otrzymuję tę nagrodę od grona przyjaciół, rektorów, z którymi od lat jestem związany i dlatego była dla mnie wielka radość.
Panie rektorze, w ostatnich latach 4 duchownych otrzymało tą nagrodę. Był wśród laureatów biskup Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, był ksiądz Stanisław Orzechowski, wrocławski duszpasterz akademicki, ostatnio kardynał Henryk Gulbinowicz i w tym roku biskup Ignacy Dec. Jest to chyba jakaś szczególna rola, jaką rektorzy znajdują wśród duchownych dla integracji tego środowiska naukowego we Wrocławiu.
Tak jest. Wrocławskie środowisko akademickie ceni od bardzo dawna taki uzupełniający i duchowy wpływ Fakultetu Teologicznego i Seminarium Duchownego. Ja w swojej laudacji dla księdza biskupa odwołałem się do takiego porównania, iż obecność Fakultetu Teologicznego w naszym kolegium, środowisku akademickim to tak jakby przywoływanie do tego, aby natchnienia szukać również w górze, w niebiosach, w opatrzności, a nie tylko jak codzienność nasza nam podpowiada, a może nawet te nasze szczegółowe nauki, aby natchnienia czerpać ze ziemi, z przyrody otaczającej. Otóż to właśnie uzupełnienie jest dla nas niesłychanie ważne. Wrocławskie środowisko akademickie cieszy się taką nieprawdopodobną symbiozą. Przypominałem również rok 88, kiedy rozpoczynały się nasze opłatkowe spotkania i właśnie gospodarzem był biskup Dec.
Księże biskupie, w swojej mowie podczas wręczenia nagrody pan rektor powiedział, choć zmienił katedrę profesorską na katedrę biskupią, to nie przestał być akademikiem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Czy dzisiaj ksiądz biskup czuje się bardziej akademikiem, czy już duszpasterzem? Czy te obowiązki duszpasterskie kierowania diecezją pochłaniają tak bardzo, że tego czasu dla nauki brakuje?
Z woli Kościoła jestem w tej chwili na pierwszym etapie, że tak powiem, duszpasterskim na katedrze biskupiej, bo do tego mnie Kościół wezwał, żeby być pasterzem diecezji nowo utworzonej, ale to mi nie przeszkadza pozostać jednak przynajmniej w części na katedrze profesorskiej i będę się starał mieć kontakt z Papieskim Wydziałem Teologicznym, z tą wspólnotą akademicką, oczywiście w mniejszym wymiarze niż dotąd, no bo 28 lat wykładałem, pracowałem jako nauczyciel akademicki i taka miłość do wykładania pozostała i myślę, że jakoś to się uda połączyć, chociaż rzeczywiście mam świadomość, że moim pierwszym powołaniem teraz jest być pasterzem, ojcem, przyjacielem, bratem dla moich diecezjan.
Jeśli można uzupełnić, bo to w moich uszach zabrzmiało trochę skromnie, ale chciałbym z naciskiem podkreślić, że Kolegium Rektorów nagrodziło osobę nie tylko nam drogą jako przyjaciela i rektora wieloletniego, ale osobę, która kocha religię i naukę, która jest oddana wierze i filozofii. i właśnie tej filozofii poświęcała całe swoje życie, twórczość, którą spędził we Wrocławiu. Ksiądz biskup spajał swoją charyzmą środowisko wrocławskie i to też podkreślamy. I teraz mamy świadomość, że właśnie ta filozofia, która jest tak pięknie nazwana przez Jana Pawła II jako zwierciadło kultury, służy naszemu drogiemu biskupowi w tej właśnie biskupiej posłudze, w tej posłudze, której oczekują mieszkańcy regionu diecezji świdnickiej.
Ta nagroda, którą przyznali rektorzy szkół wyższych Wrocławia i Opola, miała też wymiar materialny.
Tak, to jest obraz namalowany przez Jerzego Kapłańskiego, obraz przedstawiający katedrę świdnicką oczywiście.
Przejdźmy na koniec do takiego tematu, który ksiądz biskup poruszył w podziękowaniu za otrzymaną nagrodę. To mianowicie powrót teologii na Uniwersytet Wrocławski. Jest to chyba niespełnione marzenie tej kadencji rektorskich.
Z pewnością tak. Zależało mi na tym, żeby wydział wprowadzić w strukturę uniwersytetu. Taki był trend w całej Polsce. Wiemy, że na wiele uniwersytetów powróciła teologia. No, u nas się jakoś nie udało, ale myślę, że sprawa nie jest zamknięta. Ja powiedziałem, że teologia powinna wrócić do rodzinnego domu, bo stamtąd wyszedł uniwersytet. Właśnie z teologii, z filozofii, bo te dwa wydziały miała Akademia Leopoldyńska i przez tyle lat Wydział Teologiczny był w dużej mierze wiodącym wydziałem tej uczelni i dlatego teologia powinna tam mieć miejsce i powinna tam powrócić jako do swojej ojcowicy, do swojego rodzinnego domu.
Czy klimat wokół powrotu teologii na Uniwersytet Wrocławski jest w tej chwili sprzyjający? Czy uniwersytet rzeczywiście otwiera się na teologię w tych ostatnim okresie?
Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że z czasem ta myśl będzie coraz bardziej dojrzewać, bo myśmy zaczęli te starania wtedy, kiedy jeszcze może było sporo ludzi ukształtowanych poprzedniej ideologii. Nie tak łatwo im się było przedstawić. Były te zastrzeżenia do teologii, prawda, różnego rodzaju. Niekiedy wysunę z palca, no ale to były takie pewne myślowe, może nawet i mity związane z teologią. Sądzę, że przez tych wiele lat ostatnich na pewno się udało te niektóre mity rozpędzić i klimat myślę, że może w tej chwili właśnie jest lepszy niż był, ale no, zobaczymy, co będzie dalej. Ja jednak jestem przy nadziei, że to potoczy się w dobrym kierunku.
To kwestia właściwie całego środowiska akademickiego Wrocławia i jako przewodniczący Kolegium Rektorów uważam i uznaję, że nasze środowisko zmierza w tą stronę. Oczywiście, że tutaj całkowicie suwerenną decyzję musi podjąć Uniwersytet Wrocławski, Senat Uniwersytetu, jak również Senat i Rada Papieskiego Wydziału Teologicznego. Ale wydaje się, że to zewnętrzne wsparcie innych uczelni jest dla tej decyzji też ogromnie ważne i to wsparcie chciałbym tutaj, co najmniej z Politechniki, ale jestem przekonany, że również z innych uczelni gorąco zadeklarować, właśnie dlatego, że ta atmosfera w naszym środowisku jest taka, jak tutaj opisywaliśmy przy okazji tego wspaniałego święta nauki, której mogliśmy nagrodzić naszego księdza biskupa. Właśnie dlatego, że nasze środowisko jest winne pewnej roli integracyjnej wydziałowi teologicznemu. Wydaje się, że dla całości tego środowiska jest potrzebna taka decyzja. Ja muszę powiedzieć, że ja sobie osobiście to uświadomiłem dogłębnie przy okazji jubileuszu 300-lecia życia akademickiego we Wrocławiu, bo tak to chyba trzeba by powiedzieć, bowiem był to jubileusz Wydziału Teologicznego, no i jubileusz Uniwersytetu Wrocławskiego, a przecież korzenie były wspólne. I ten jubileusz chyba pozostawił w naszym środowisku jednak takie właśnie mniemanie, że brakuje tutaj kropki nad i, tej ostatecznej decyzji, prawda, która przywróci, tak jak ksiądz biskup tu powiedział, pewną naturę uniwersytetu.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnę, naszym gośćmi był biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej i profesor Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej.
Rozmowa księdza Cezarego Chwilczyńskiego kończy nasz środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.